Ostatnie dni opisane są nie w drugiej księdze Samuela, jak moglibyśmy się spodziewać, którą studiowaliśmy od jakiegoś czasu, ale w następnej księdze biblijnej, w Księdze Królewskiej. I fakt jest taki, że rzadko sięgamy do tych tekstów jako podstawy naszych kazań. Dlatego, że nie do końca wiemy, co z tymi tekstami zrobić. Szczególnie jeżeli przywykliśmy odczytywać historię Dawida, tak jak czasami się odczytuje, jako zbiór luźnych historii, z których każdej można wyciągnąć jakiś budujący morał, jakąś naukę dla nas tu i teraz. Jeżeli tak podejdziemy do tych ostatnich historii z życia Dawida, to zamiast tych morałów raczej spotka nas konsternacja. Będziemy zastanawiali się, a jaki morał z tego mam wyciągnąć? Weźmy na przykład sprawę Abiszak. Czytamy o młodej kobiecie, o młodej, pięknej Żydówce, która, mówiąc dosłownie i kolokwialnie, trafiła do łóżka Dawida. To są dosłownie pierwsze słowa pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy król Dawid się zestarzał, choć go okrywano derkami, nie mógł się rozgrzać. Rzekli do niego słudzy, należałoby poszukać dla naszego pana młodej dziewczyny, która by przy nim była przy królu i pielęgnowała go i sypiając z nim ogrzewała króla. I szukano pięknej dziewczyny po całym Izraelu, a gdy znaleziono Abiszak, przyprowadzono ją do króla. Była bardzo piękna, pielęgnowała i obsługiwała króla, lecz król z nią nie obcował. Jaki morał z tego wyciągnąć, że Dawid, który ma już blisko 70 lat, nagle koło niego kładą młodą, piękną kobietę? Wiecie, można pójść jeszcze w takie rozpaczliwe uchwycenie się tych ostatnich słów. No ale oni nie spali ze sobą, nie sypiali ze sobą, nie współżyli. I spróbować obrócić to w taką lekcję, że Dawid, który, jak wiemy, w ciągu swojego życia miał wiele problemów ze względu na swoją pożądliwość, na końcu pojął tę lekcję, że nie może temu ulegać i dosłownie odpycha od siebie pokusę. Ale słudzy Dawida i wszyscy, którzy znają tę sytuację, patrzyliby dla nas dziwnie, bo dla nich fakt, że Dawid nie współżył z Abiszak, był tak naprawdę powodem do niepokoju. To było źle, że oni nie sypiali razem. Wiecie, Abiszak nie była takim ludzkim termoforem, jakby się mogło wydawać, który miał tylko ogrzać Dawida. Ona była pewnego rodzaju narzędziem diagnostycznym. Nie miała mierzyć temperatury, ale potencję. W tamtych czasach królowie i ich potencja była bardzo ważna. Uważano wręcz, że od tego zależy pomyślność królestwa. Tak myślano o królach w tamtym świecie, więc kiedy Izraelici sobie stworzyli króla na podobieństwo innych narodów, też tak na to patrzyli. I dlatego być może Dawid miał tyle żon i tyle dzieci, bo to było ważne. Więc teraz, kiedy Dawid ma obok siebie piękną, młodą kobietę, jak z dalszej historii wiemy, była ona traktowana co najmniej jako kolejna konkubina, jeżeli nie żona królewska, a mimo to nie współżyją, dla wszystkich to było powodem do niepokoju. I kiedy pewnie noc po nocy Abiszak wychodziła i mówiła, nie, nie, dzisiaj też nic nie było, ludzie zaczynali się martwić. Bo to znaczyło, że Dawid nie może. A jeżeli Dawid nie może, to znaczy, że niedługo umrze. I to wcale nie był żart. Bo jeżeli czytamy dalszą część, dosłownie następne słowa, mówią o tym, że kolejny syn Dawida, Adoniasz, traktuje tą chorobę króla jako dowód tego, że za chwilę to on będzie królem. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, chełpił się, ja zostanę królem. I tak jak Absalom wcześniej sprawia sobie świtę 50 wojowników, sprawia sobie konie i rydwany i zachowuje się tak jak kolejny władca. A Dawid, jak czytamy, znowu nic nie robił, no bo według prawa to ten miał być kolejnym królem Izraela. Czytamy, że co więcej, Adoniasz miał również poparcie u najważniejszych ludzi w państwie. Był w zmowie z Joabem, z generałem Dawida, który tak naprawdę trzymał to królestwo przez ostatnie kilka lat. I był także w zmowie z Ebiatarem, tym kapłanem, tym jedynym, który ostał się z tej masakry, którą przeprowadził Saul. Jedynym, który miał jakby tą historyczną ciągłość kapłaństwa w Izraelu. Miał poparcie wojska, miał poparcie, można powiedzieć, jakbyśmy się powiedzieli, kościoła. On był już namaszczony na króla. Co więcej, należało mu się to prawnie, bo wszyscy wcześniejsi synowie Dawida, Ammon, Kileab i Absalom, już zginęli. To Adoniasz był czwartym i był kolejnym na drodze do tronu. I czytamy, że nawet wyprawił już ucztę. Jego ojciec jeszcze żył, chociaż już był bliski śmierci, a Adoniasz już sprosił swoich zwolenników i są już gdzieś zebrani, już świętują. tak jakby czekali tylko na wieść o tym, że oto stary król umarł i jest nowy król. I wtedy czytamy, że Natan, prorok, który nie był za Adoniaszem, idzie do Batrzeby, matki Salomona i mówi: nie słyszałaś, że Adoniasz właściwie już obwołał się królem bez wiedzy naszego pana Dawida? Więc ratuj teraz swoje życie, swojej Salomona, idź do króla i powiedz mu: przecież przysięgałeś, Salomon twój syn zostanie po mnie królem i on zasiądzie na moim tronie. Dlaczego więc został królem Adoniasz? A gdy jeszcze będziesz rozmawiać z królem, ja wejdę po tobie i potwierdzę twoje słowa. I dosłownie tak się dzieje. Batrzeba idzie i zaczyna błagać o siebie, o Salomona. Przypomina Dawidowi tą przysięgę, którą on złożył, chociaż nie wiemy, kiedy dokładnie to było. Natan wchodzi i potwierdza jej słowa, że Adoniasz już właściwie obwołał się królem. I wtedy czytamy, że Dawid, prawdopodobnie dosłownie z łoża śmierci, zaczyna działać i mówi: tak jak przysięgałem, ja tę przysięgę wypełnię. Tak jak przysięgałem, jak żyje Pan, który wybawił moje życie z wszelkiej niedoli, Salomon, twój syn, zostanie po mnie królem. I mówi: weźcie Salomona, weźcie moje królewską mulicę, moje królewskie zwierzę, posadźcie go, zaprowadźcie do sadzawki i tam niech prorok namaści go na króla. A później chodźcie po całej Jerozolimie i wołajcie: Salomon jest królem. I tak się stało. Obwołali Salomona królem. Wtedy, kiedy Adoniasz się o tym dowiedział i wszyscy, którzy byli z nim, zapanowała konsternacja i zaczęli uciekać. Zaczęli uciekać od Adoniasza, no bo w takim razie on teraz jest uzurpatorem. I nie wiadomo, jak ta historia się skończy. Salomon zostaje namaszczony na króla i później czytamy, że gdy Dawid był już naprawdę bliski śmierci, przywołał do siebie Salomona, żeby dać mu ostatnie polecenia. I na początku wydaje się, że to będzie piękna rozmowa, bo Dawid mówi do syna: przestrzegaj wiernie służby Pana, Boga swego i chodź Jego drogami, aby Ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i aby Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał. Jeżeli synowie Twoi będą postępować według mnie wiernie, to nie braknie Ci potomka na tronie Izraela. Gdyby tylko Dawid przerwał w tym momencie, moglibyśmy powiedzieć, że umarł spokojny, patrząc na swojego następcę. Ale Dawid mówił dalej i to, co powiedział: wiadomo ci także, co uczynił Joab, syn Seruji, co uczynił Abnerowi i Amasie, których zamordował w czasie pokoju. Więc postąpisz, jak ci twoja mądrość podyktuje, lecz nie dopuść, aby jego siwizna w pokoju zeszła do grobu. Później mówi o synach swojego przyjaciela, tego, który pomógł mu, gdy uciekał Absalom, i mówi: i o nich zadbaj, żeby mi się powodziło dobrze. I o ostatniej osobie, o której powie coś w swoim życiu, i mówi: jest też u ciebie Szymei, Beniamowita z Bachurim. On złorzeczył mi dotkliwie w dniu, kiedy uchodziłem do Mahanaim. Wprawdzie wyszedł mi na spotkanie nad Jordan i ja przysięgłem mu na Pana: nie każę cię ściąć mieczem, lecz teraz ty nie daruj mu tego. Skoroś mąż mądry i zapewne będziesz wiedział, co masz z nim zrobić, aby jego siwizna zbroczona krwią zstąpiła do grobu. Rzeczywiście była taka historia, której nie opowiadaliśmy tydzień temu, że Szymei złorzeczył Dawidowi, pochodził z rodu Saula i chciał wyrzucić z siebie całą złość na to, że Dawid, a nie być może on czy ktoś z jego rodu zasiada na tronie Izraela. I kiedy Dawid uciekał z Jerozolimy przed Absalomem, ten rzucał w niego kamieniami, a kiedy się okazało, że jednak Dawid wygrał to starcie ze swoim synem, to poszedł nawet, wyprzedził innych, żeby pokłonić się przed Dawidem i prosić go o wybaczenie. I Dawid powiedział: dobrze, wybaczam ci, nie zginiesz. Fajnie by było powiedzieć, jaki Dawid był wspaniałomyślny, gdyby nie te słowa. Umierając, mówi do swojego syna: ja mu powiedziałem, że go nie zabiję, ale ty tego nie obiecałeś. Jesteś mądry, więc wiesz, co masz zrobić. I to są ostatnie słowa Dawida. Możemy rozpaczliwie szukać w Księdze Królewskiej kolejnych słów, które by jakbyś tego odwróciły. Ale nie, zostajemy dosłownie z takim obrazem Dawida, który umierając robi jeszcze rachunek krzywd wszystkich, którzy go skrzywdzili. Joaba, który go wiele razy wystawił na trudną sytuację, który zabił jego syna, Szymejego, który go obraził. Wygląda na to, że Dawid umierając żąda od swojego syna, żeby teraz on zemścił się za niego. Autor listu do Hebrajczyków napisał kiedyś takie słowa: pamiętajcie wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Teraz, kiedy odniesiemy te słowa do Dawida, myślimy sobie: ale co my tu mamy naśladować? Jeżeli my spojrzymy na koniec życia Dawida, to właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. Co mamy pamiętać wszystkich, którzy nas krzywdzili, i kiedy będziemy umierać, znaleźć kogoś, kto nas pomści? Aż chciałoby się, żeby te słowa były inne, żeby ta historia skończyła się inaczej, żeby zakończenie życia Dawida wyglądało zupełnie inaczej. Jeżeli chcecie, znajdziecie inne zakończenie. W liście, przepraszam, nie w liście, tylko w Księdze Kronik, który opisuje tę historię inaczej, nie ma właściwie nic, co stawiałoby Dawida w złym świetle. Nie przeczytacie tam nic o Batszebie, nie przeczytacie nic o Absalomie, tylko jedno wydarzenie, o którym będziemy mówili jeszcze, bo które też jest w Księdze Samuela, kiedy Dawid podejmuje się przeprowadzenia spisu. Ale tak naprawdę Dawid tam jest przedstawiony w taki bardzo pozytywny sposób. I tam ostatnie słowa Dawida brzmią wspaniale, bo wzywa cały naród po pięknej modlitwie o swojego syna, kiedy dziękuje Bogu za całą obfitość tego, co mu dał, co dał narodowi. Kiedy ludzie znieśli dary, żeby przygotować budowę świątyni, mówi: błogosławcie swojego Pana Boga. I to są jego ostatnie słowa. Aż chciałoby się, żeby takie rzeczywiście były jego słowa, z którymi umiera na ustach. Tylko Księga Kronik jest księgą, która napisana jest po to, żeby zachęcić Izraelitów do powrotu do Jerozolimy. I opowiada nie tyle historię Dawida, co bardziej historię świątyni. Wszystko, co bierze z życia Dawida, to jest związane właśnie ze świątynią. Z tym miejscem, które stało się centrum życia religijnego całego Izraela, gdzie objawiał się Bóg, gdzie oni przychodzili, żeby tak naprawdę, tak jak Dawid wielokrotnie, wracać do swojego Boga. Ale jeżeli chcemy poznać, jakie było życie Dawida, co ten człowiek przeżył i przeszedł w swoim długim dosyć życiu, musimy jednak wrócić do Księgi Samuela i do Księgi Królewskiej. A tamte słowa wyglądają inaczej. Ale jest pewna nadzieja. Bo jak zauważają bibliści, kiedy otwieramy Księgę Królewską, musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę to już jest historia innego króla. Że nieprzypadkowo te dwie księgi są rozdzielone. Że Księga Królewska opisuje historię potomków Dawida. I to wszystko, co napisano o niej, tak naprawdę napisane zostało ze względu na Salomona. Te słowa, które zostały tam zapisane, mają tak naprawdę wytłumaczyć pierwsze czyny Salomona, bo jeżeli sięgniecie i przeczytacie dalej, dowiecie się, że on to zrobił. Zabił Joaba, wypędził Abiatara, zabił Szymejego, zabił swojego starszego brata Adoniasza. Więc kiedy opowiadamy to w ten sposób, widzimy, że to nie był on jakimś mściwym, młodym człowiekiem, który chciał teraz wszystkich usunąć, ale że naprawdę robił to też, można powiedzieć, jakby z polecenia swojego ojca. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć, jak autor księgi Samuela, jak autor Księgi Królewskiej chce, żebyśmy zapamiętali Dawida, to powinniśmy zachować ten obraz, którym on zostawia nas właśnie w tamtej księdze, w Księdze Samuela. Bo nieprzypadkowo te księgi są rozdzielone. To Księga Samuela opowiada nam historię Dawida. Może nie wszystkie rzeczy, ale te, które są najważniejsze, te, które mają być dla nas pouczeniem, te, które mamy zapamiętać. I po tych wydarzeniach, które opisywaliśmy tydzień temu, zostały nam jeszcze cztery rozdziały. Cztery rozdziały, które są ujęte w dwie historie, których każda właściwie obrazuje ten główny wątek Księgi Samuela, ten główny wątek, który wypuklamy od kilku tygodni, że to jest nie tyle historia Dawida, co to jest historia Boga, odrzuconego króla Izraela. Dwie historie, które będą teraz obrazować, że to, kto zasiada na tronie tego państwa, będzie miało wpływ na wszystkich. I to, jak postępuje król, będzie miało konsekwencje dla całego narodu. Pierwsza historia dotyczy jeszcze Saula, chociaż dzieje się w czasach Dawida. Czytamy, że za panowania Dawida nastał głód, który trwał 3 lata z rzędu. I Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a pan rzekł: na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów. Nie wiemy dokładnie, kiedy to się stało, bo ten fragment Księgi Samuela jest właściwie jakby podniesiony z narracji. Dzieje się nie wiadomo dokładnie kiedy. Jest właśnie podsumowaniem. Ale czytamy o czymś, że gdzieś w tej historii panowania Dawida zdarzyła się susza i kiedy zastanawiali się, skąd się to wszystko wzięło, Bóg objawił, to jest konsekwencją tego, co zrobił Saul. Nie wiemy o tym, jak to wyglądało wcześniej, ale dowiadujemy się z tego miejsca, że Saul zwrócił się przeciwko pewnemu narodowi, pewnej garstce ludzi, którzy tak naprawdę mieli prawo mieszkać pośród Izraelitów, dlatego że wykradli podstępem przysięgę od Jozuego. Tak daleko sięgała wstecz ta historia. Kiedy Izraelici zdobywali na ziemię obiecaną, Gibeonici, próbując zadbać o swoje życie, zastosowali pewien wybieg i wymogli na Jozuem przysięgę, że będą mogli mieszkać w tym narodzie, w tym miejscu, że nic złego się nie stanie. Izraelici przysięgli im, że mogą być bezpieczni, ale Saul postanowił to odwrócić, złamać tą przysięgę i próbował wytępić tych Gibeonitów. W związku z tym na nim, na jego domu i w pewnym sensie na całym Izraelu spoczywała teraz wina za złamanie tej obietnicy, tej przysięgi. Więc Dawid pyta tych Gibeonitów, ale czego żądacie? Oni mówią, nie chcemy zła całego Izraela, ale niech nam dadzą 7 mężów, synów tego, który próbował nas wytracić, a my wbijemy ich na pal w Gibeonie na Górze Pańskiej, w miejscu, gdzie sami mieszkamy, w miejscu, gdzie właściwie, jak się dowiadujemy później, stał przybytek Pana, chociaż Arka była już w Jerozolimie. I Dawid mówi, dobrze, dam ich wam. Oszczędził jednak Mefiboszeta, syna Jonatana, ze względu na przysięgę, jaką wobec Pana sobie złożyli. Niesamowity obraz, bo Dawid jest wierny przysiędze, którą złożył Jonatanowi, ale ze względu na przysięgę, która została złamana wcześniej, godzi się na dziwny warunek, bardzo dziwny warunek, który stawiają ci Gibeonici, żeby zabić 7 potomków Saula. I czytamy, że bierze 2 synów Rispy, która była nałożnicą Saula. Jeżeli pamiętacie coś z historii Abnera, to właściwie o tą kobietę poszło między Abnerem i Iszboszefem, ale to już za nami. I bierze 5 wnuków Saula, tych, których jego prawdopodobnie starsza córka Merab urodziła swojemu mężowi. I daje tych 7 mężczyzn, tym Gibeonitom, a oni robią to, co powiedzieli. Zabijają ich. Z tego całego grona zostaje oszczędzony tylko Mefiboszew, który też jest kolejną ciekawą historią z życia Dawida, którą pomijaliśmy. Mefiboszew był synem Jonatana, tego przyjaciela, tego, który był największym sprzymierzeńcem Dawida na dworze Saula. Ale ponieważ gdy dowiedziała się piastunka, opiekunka tego młodego chłopaka, że i Saul, i Jonatan zginęli, kiedy uciekali w panice, nie wiedząc, co się stanie, ten młody chłopak wypadł jej, upadł tak nieszczęśliwie, że okulał na całe życie. Więc w pewnym sensie był pozbawiony środków do życia. Ale Dawid jeszcze w tym momencie, kiedy był wielkim królem, kiedy tak naprawdę gromadził to królestwo i chodził prawy przed Bogiem, w pewnym momencie pyta się, czy jest jeszcze ktoś z domu Jonatana, z domu Saula, aby mógł okazać im łaskę. I wtedy czytamy, to jest 9 rozdział 2 Księgi Samuela, że jest ten Mefiboszew. I on, wierny przysiędze, którą złożył Jonatanowi, sprowadza go do swojego domu i daje mu miejsce przy królewskim stole. Dawid będzie opiekował się synem swojego przyjaciela Jonatana, tak jak mu kiedyś przysiągł. A to jest jedyny, który został oszczędzony. Czytamy, że Rispa poszła za swoimi 2 synami i za wnukami, można powiedzieć, swojego pana, swojego męża. I kiedy widziała, że oni są już zabici, rozcieliła swoją szatę żałobną w okolicy i nie puściła do tego, żeby ptaki czy dzikie zwierzęta zbezcześciły ich zwłoki. Kiedy Dawid się o tym dowiedział, kazał też sprowadzić kości Jonatana i Saula z północy, z Jabesz Gileackiego, gdzie one przebywały przez te kilkanaście lat. Zebrali też ciała tych zamordowanych chłopaków i pochowali je razem w grobowcu Kisza, który był ojcem Saula. I dopiero wtedy, czytamy, konsekwencje tego, co zrobił Saul, zostały zdjęte z całej ziemi, z całego Izraela. To, co Saul zrobił, nawet po śmierci, miało konsekwencje na to, jak wyglądały losy tego narodu. Jego wina, jego nienawiść wobec innych sprawiła, że tak naprawdę cały naród cierpiał. To jest ważna lekcja, którą autor Księgi Samuela chce nam bardzo mocno wpoić. To, jak zachowuje się król, ma wpływ na cały naród. I później jest takie podsumowanie tego, jak było z Dawidem. Mamy przytoczony cały psalm 18, dosłownie. Jeżeli byście zastanawiali, który psalm według Księgi Samuela jest najważniejszym, to chodziłoby pewnie o psalm 18, bo czytamy, że gdy Dawid odpoczął od wszystkich wrogów, napisał tę pieśń i jest dosłownie, możecie porównać, niemalże verbatim, tylko są drobne różnice w przekładzie. To jest to sam psalm, przytoczony w całości w Księdze Samuela. I później są wspomniane ostatnie słowa Dawida, które są takim mottem, podsumowaniem jego życia. Ostatnie słowa Dawida, wypowiedź Dawida, syna Isajego, wypowiedź męża wysoko wyniesionego, pomazańca Jakubowego, miłego piewcy izraelskiego. Księga Samuela zaczyna się od obietnicy Bożej, że Bóg wyniesie wysoko swojego pomazańca. I teraz ten pomazaniec mówi, przemówiła do mnie opoka Izraela. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku, jak deszcz, który sprawia, że runo wychodzi z ziemi. Czy nie tak jest z domem moim Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Dawid mówi wprost, powtarza tę lekcję. Tak, jeżeli jest bogobojny władca, to jest błogosławieństwo dla całego narodu. I moją nadzieją jest obietnica, którą Bóg mi złożył. A później jest katalog wszystkich najwspanialszych żołnierzy Dawida. 37, ich imiona i wiele z ich dokonań. Żebyśmy wiedzieli, jakich ludzi Dawid wokół siebie potrafił zgromadzić. I dopiero wtedy jest ta ostatnia historia. Ostatnia historia, z której autor Księgi Samuela chce wyciągnąć główny wniosek z historii całego życia Dawida. Chce, żebyśmy właśnie tę historię zapamiętali jako koniec jego życia, jako koniec tej historii. Chce, żebyśmy to z tej historii wyciągnęli cały wniosek. I to też jest historia, która mówi o królu, który bierze odpowiedzialność za losy całego narodu. Czytamy, że potem znowu rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: no dobrze, Nurze, policz Izraela i Judę. Potem znowu rozgorzał gniew Pana na Izraela. Izraelici robili wiele rzeczy, na które Bóg mógłby się gniewać, które mogły wzbudzić Boży sąd. Czytamy, że znowu przyszedł czas takiego sądu, przyszedł czas takiego napomnienia, chociaż nie wiemy dokładnie, z czego to wynikało. I czytamy, że w związku z tym Bóg wręcz pobudza Dawida, żeby przeprowadził spis. Innymi słowy, żeby to, co zrobił, to, co dzisiaj w naszym kraju robi Główny Urząd Statystyczny. Żeby tak naprawdę udał się do każdego miejsca, do każdego domu i spisał Izraelitów, ile ich jest. Idea tego spisu z jakiegoś powodu jest tak przerażająca dla Joaba, że on błaga wręcz Dawida: nie róbmy tego. Oby Bóg sprawił, żeby było nas stukrotnie więcej, ale nie róbmy czegoś takiego. Dlaczego mój Pan, Król, chce dokonać takiej rzeczy? Wiecie, Joaba niełatwo było przestraszyć. To jest ten człowiek, który zabił Abnera, który zabił Amasę, który zabił Absaloma, nie bojąc się konsekwencji swoich czynów. To jest ten generał, który potrafił rzucić się w wir walki, wiedząc, że jemu nic się nie stanie. Ale kiedy Dawid mówi: dobrze, teraz zrobimy sobie spis narodu, Joab jest przerażony. Nie wiemy dokładnie dlaczego, bo w samej Biblii nie ma wprost żadnego zakazu, żeby przeprowadzać taki spis. Z pewnością było to przerażające dla ludzi, którzy byli spisywani, bo w tamtych czasach spis nie wróżył niczego dobrego. Spisywano ludzi właściwie z trzech powodów. Albo żeby sprawdzić, kto jest zdolny do służby wojskowej, to znaczyło, że może nadchodzi wojna. Albo żeby sprawdzić, ile podatków trzeba zebrać, to znaczyło, że trzeba będzie wyłożyć sporą kwotę z własnej kieszeni. Albo żeby sprawdzić, kto jest zdolny do robót przymusowych. Więc z perspektywy ludzi, którzy mieli być spisani, spis nigdy nie był czymś dobrym. Ale z perspektywy Dawida, jeżeli to ma miejsce w tych ostatnich latach, tych ostatnich kilku latach po powrocie do Jerozolimy, można pomyśleć, że próbował sprawdzić, ile jeszcze właściwie wpływów mu zostało. Ile jeszcze żołnierzy może wzbudzić, na jakie wojska może liczyć. Może próbował dowieść sobie samemu, że nie wszystko stracił. Może próbował sprawdzić, jak jeszcze jest silny. Wielu biblistów w tym upatruje właśnie winy Dawida. Że w tych ostatnich latach, zamiast polegać na Bogu, próbuje sprawdzić, ile ja jeszcze znaczę. Ile ja jeszcze mogę. I nie zwracają uwagi, że może zaniedbał samej idei spisywania, że jak kiedy Mojżesz dokonywał podobnego spisu na pustyni, żeby nie spadła żadna plaga na Izraela, czytamy, że Izraelici musieli się wykupić przed Bogiem drobną kwotą pieniędzy. I tak naprawdę liczono nawet nie tyle ludzi, co liczono te pieniądze. Wśród Żydów dalej panuje takie przekonanie, że nie wolno liczyć Żydów, wolno liczyć tylko rzeczy, które Żydzi posiadają. Takie pośrednie liczenie. Czyli liczono na przykład owce, które oni posiadali, liczono właśnie pieniądze, które złożyli, jakieś inne rzeczy, ale nie same głowy człowieka, bo to było właśnie pewnego rodzaju przypisywaniem sobie władzy nad tymi ludźmi, a tylko Bóg ma taką władzę. Nie wiemy dokładnie, co było tym problemem, ale Dawid wiedział, bo czytamy, że potem Dawida ruszyło sumienie i skazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc do Pana: zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. Dawid widzi swój grzech i robi to, co robił wiele razy. Chwała mu za to. Wraca do Boga. Wyznaje go przed Bogiem. Mówi: Boże, zrobiłem błąd, zgrzeszyłem, sprzeniewierzyłem się Twojej woli i teraz przychodzę do Ciebie, prosząc Cię o przebaczenie. Ale tak jak już wiele razy doświadczył tego w swoim życiu, nawet jeżeli Bóg przebacza, nie znaczy to, że konsekwencje znikną. I konsekwencje w tym wypadku, dlatego że on był królem całego narodu, dotkną nie tylko jego, ale innych. Bo czytamy, że doszło słowo proroka Gada, który też towarzyszył Dawidowi od pewnego czasu. On właściwie był tym, który był z nim od początku. Tak mówi Pan, powiedz Dawidowi: daję Ci do wyboru 3 rzeczy, a Ty wybierz sobie jedną z nich, a ja ją Ci spełnię. Czy ma nastać u Ciebie 7 lat, albo jak w Księdze Kronik, 3 lata głodu w Twojej ziemi? Czy raczej 3 miesiące Twojej tułaczki przed wrogami, którzy będą Cię ścigać? Czy raczej 3 dni zarazy w Twoim narodzie, w Twojej ziemi? Namyśl się, co mam odpowiedzieć temu, który mnie przysyła. I Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Z tych 3 rzeczy, które są, kiedy Dawid myśli sobie, że miałby znowu przez 3 miesiące uciekać przed ludźmi, którzy nastawaliby na jego życie, mówi: nie. Ja wiem, czego po ludziach można się spodziewać. Kiedy myśli o tych 3 czy 7 latach głodu, kiedy byliby zależni od okolicznych narodów, żeby w ogóle przetrwać, mówi sobie: nie. Ja wiem, czego po ludziach można się spodziewać. Decyduje się więc na te 3 dni. 3 dni jakiejś epidemii, jakiejś choroby, nawet nie wiem do końca jakiej. Mówiąc: lepiej, jeżeli już mam ponieść konsekwencje, wpaść w ręce Boga. I spuścił wtedy Pan zarazy na Izraela, od tego rana aż do wyznaczonej pory. I zmarło wtedy z ludu od Dana aż do Berszeby, od najbardziej położonego na północ, najbardziej na południe miasta, czyli w całym Izraelu, 70 tysięcy mężczyzn. I gdy anioł zbliżył się do Jerozolimy, do Jerozolimu, do tego miasta, w którym Dawid ustanowił stolicę królestwa, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud: dosyć, teraz powstrzymaj rękę. A anioł pański znajdował się właśnie koło klepiska Arwany Jebuzejczyka. I gdy Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud, rzekł do Pana: przecież to ja zgrzeszyłem. Przecież to ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem. Co zaś uczyniły te owce? Innymi słowy, co zaś uczynili ci ludzie? Bóg powiedział kiedyś do Dawida: ja wziąłem cię od owiec, pastwiska, i uczyniłem cię pasterzem moich owiec, mojego ludu, narodu. Teraz Dawid woła się tego obrazu, mówi: to ja zgrzeszyłem, ja, pasterz, zgrzeszyłem. Co zawiniły te owce? Jeżeli ktoś powinien ponieść konsekwencje, to ja i moja rodzina. Niech Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca. Wiecie, w ustach króla, który przez ostatnie kilkadziesiąt lat dbał o to, żeby ustanowić własny dom, żeby mieć potomka na tronie, żeby upewnić się, że Bóg wypełni swoją obietnicę, który w tym momencie staje i widzi konsekwencje kolejnego grzechu, który on popełni, jak dotykają innych ludzi, jak dotykają jego własny naród, i który mówi: Boże, nie, zatrzymaj to. Zrób coś, niech nie oni cierpią, ale niech cierpię ja, który naprawdę zawiniłem. To są odważne słowa. Dawid jako król staje przed swoim narodem i mówi: jeśli ktoś ma cierpieć, Boże, niech to będę ja i moja rodzina. Nawet gdybyś miał odwołać swoją obietnicę, nie niszcz już tego narodu. I wtedy czytamy, że Bóg posyła proroka Gada do Dawida i mówi: idź, wznieś ołtarz dla Pana na klepisku Arwany Jebuzejczyka. I czytamy, że on idzie. Idzie, i kiedy ten człowiek, który nawet nie był Żydem, chce tak naprawdę oddać mu ten pole i swoje zwierzęta, Dawid mówi: nie, nie wezmę od ciebie nic za darmo, bo nie chcę, żeby to, co złożę Bogu w ofierze, nic mnie nie kosztowało. I kupuje od niego, dosłownie wmusza mu tą zapłatę po to, żeby poczuć też koszt, który sam ponosi. I czytamy, że tam zbudował Dawid ołtarz Panu i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania. A Pan dał się przebłagać za ziemię i zatrzymana została zaraza w Izraelu. I to są ostatnie słowa Księgi Samuela. Tak kończy się historia Dawida według autora tej księgi. Że jako król jest gotów zostawić to wszystko, o co walczył, staje przed swoim narodem i mówi: Boże, to ja powinienem ponieść konsekwencje, nie każ już tych ludzi. Idzie naprzeciwko anioła Bożego, tego, który może go w jednej chwili zniszczyć, staje przed nim i w miejscu, gdzie się spotykają, tam, gdzie zatrzymał się ten anioł i tam, gdzie przyszedł Dawid, buduje ołtarz. Ołtarz, który później stanie się bardzo, bardzo ważnym miejscem w historii całego Izraela. I to, co zrobił, odpowiedzialność, którą wziął za swoje czyny, za swój naród, za swoją pozycję, zatrzymało zarazę w Izraelu. To klepisko Arwany Jebuzejczyka znajdowało się na szczycie góry, na której zbudowana była twierdza Syjon. Czyli jeżeli Dawid wyszedł z miasta, musiał iść pod górę. Jeżeli kojarzycie coś z poprzednich kazań czy z Biblii, to wiecie już, co tam naprawdę było. To było szczególne miejsce. To było miejsce, na którym później stanie świątynia Salomona. Na którym później stanie to najświętsze miejsce w historii Izraela, w którym będzie przybywała Boża obecność, w którym Bóg będzie się objawiał. Wiecie sobie, kiedy Salomon wiele lat później modli się podczas poświęcenia świątyni, on wie, jakie jest znaczenie tego miejsca. Że to jest miejsce, w którym Bóg skłonny jest przebaczać. Bo w ten sposób modli się. Niech Twoje oczy będą otwarte nad tym domem, nocą i dniem, nad tym miejscem, abyś wysłuchał modlitw, jaką Twój sługa będzie zanosił w tym miejscu. Zechciej wysłuchać błagania Twojego sługi i Twojego ludu izraelskiego, gdy będą się modlić na tym miejscu. Tak, wysłuchaj w miejscu, w którym Ty sam przebywasz, w niebie, a wysłuchując, racz odpuścić. To było miejsce, gdzie Bóg był znany z tego, że przebacza. To było miejsce, gdzie kiedyś Bóg powstrzymał Abrahama, kiedy był gotów zabić swojego syna. Dokładnie w tym miejscu. Bo kiedy Abraham poszedł na górę Moria, stanął w miejscu, gdzie później Arwan Jebuzyjczyk będzie mucił swoje zboże. Tam zbudował ołtarz, tam związał swojego syna i był gotów go zabić. A Bóg posyła swojego anioła, który zatrzymuje rękę Abrahama i mówi: nie, nie czyń tego. W tym samym miejscu zatrzymał się później anioł Boży, który miał zniszczyć Jerozolimę i Bóg mówi do anioła: nie, nie czyń tego. I niedaleko stąd, bo później będzie stała tam świątynia, kiedy umiera Jezus Chrystus. Jest tak, jakby Bóg sam mu powstrzymuje własną rękę przed wylaniem gniewu, który mógłby wylać sprawiedliwie na cały świat i mówi: nie, nie uczynię tego. To było szczególne miejsce. To było miejsce, w którym Bóg naprawdę wstrzymywał swój sprawiedliwy sąd nad ludźmi. Ale chcę, żebyśmy zapamiętali Dawida z tych ostatnich słów, może nie ostatnich, bo czytamy, że były inne, ale z tych słów, które wypowiedział, kiedy musiał zdecydować, jakie konsekwencje poniesie. Kiedy mówi: proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz wpaść w rękę człowieka nie chcę. Dawid dobrze wiedział, jaka jest różnica między jednym a drugim. W swoim życiu wiele razy znajdował się w wielkim niebezpieczeństwie od ludzi. Kiedy musiał uciekać od Saula, kiedy musiał chować się po jaskiniach, kiedy musiał żyć wśród Filistynów i tak naprawdę służyć pogańskiemu narodowi w obawie o swoje życie, kiedy później musiał uciekać przed własnym synem, bojąc się, że ten go zabije. Dawid dobrze wiedział, co to znaczy wpaść w ręce człowieka. Dobrze wiedział, co ludzie są gotowi zrobić. On sam dobrze wiedział, do czego zdolni są ludzie, bo wiele rzeczy sam zrobił. Kiedy zabił Uriasza, kiedy sięgnął po jego żonę, kiedy się czasami mścił na swoich wrogach. Dawid wiedział, do czego są zdolni ludzie. Wiedział też, jaki jest Bóg. Pamiętał to, jak sprowadzali Arkę, kiedy na początku nie zrobili tego tak, jak należy i czytamy, że Uza zginął. I zebrał się na odwagę, żeby mimo to sprowadzić Arkę do Jerozolimy, wiedząc, że Bóg jest Bogiem, z którym nie da się żartować, z którym nie można żartować, bo Jego świętość potrafi nas zabić. On wiedział, jak Bóg potraktował go, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, kiedy zabił Uriasza. Wiedział, że Bóg posłał do niego wtedy proroka, żeby skonfrontował go z jego grzechem, ale gotów był przebaczać. I on wiedział, jaki Bóg jest, kiedy wracał po tej ucieczce przed Absalomem. Wracał właściwie, nie wiedząc, czy cokolwiek z tego królestwa się udało ratować, ale wracał do miejsca, w którym tak naprawdę nauczył się, że Bóg jest gotów przebaczać, gdzie była Arka, gdzie była Boża obecność. On wiedział, co to znaczyło znaleźć się w Bożych rękach. Wiedział, jacy są ludzie i wiedział, jaki jest Bóg. Prawie 1000 lat później syn Dawida będzie dobrze znał tę lekcję. Jezus powie kiedyś swoim uczniom, jeszcze w Galilei, że przyjdzie czas, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. I został wydany w ręce ludzi. I pamiętacie, co myśmy mu zrobili? Straszliwa rzecz wpaść w ręce człowieka. Kiedy później Jezus wisiał na krzyżu, bo myśmy go tam zawiesili, on oddaje swoje życie, swojego ducha w ręce Boga. Mówi: Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego. Jezus też dobrze wiedział, co to znaczy znaleźć się w rękach człowieka i co to znaczy znaleźć się w rękach Boga. Ale kiedy Dawid powiada te słowa, nie chodziło o to, żeby zapowiedzieć to, co stanie się później z Jezusem. Tak naprawdę on odwoływał się do Boga, którego poznał. Do Boga, który objawił się już wcześniej jako Bóg miłosierny. Wcześniej, dużo wcześniej, bo jeszcze wtedy, gdy Izraelici wyszli z niewoli egipskiej, kiedy pierwszy raz złamali przymierze przed Bogiem, chociaż dopiero je zawarli, kiedy Mojżesz poszedł na górę, żeby spróbować Boga przebłagać, Bóg objawił mu się jako Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy pokoleń, odpuszczający winę, występek i grzech, ale nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Bóg, który jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, który błogosławi tym, którzy są mu posłuszni do tysięcznego pokolenia, ale też nie pozostawi bez konsekwencji naszych grzechów i naszego buntu i będą ponosiły konsekwencje tego inni ludzie, tak jak Dawid się przekonał w swoim życiu i w swoim narodzie. Dawid napisał nawet o tym psalm 103, w których na swój sposób wyraża tę myśl. Będę potrzebował chyba pomocy. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według winy naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dawid w swoim życiu poznał Boga jako miłosiernego. I kiedy miał zdecydować, w czyich rękach lepiej się znaleźć, w rękach człowieka czy w rękach Boga, nie zastanawiał się długo. Lepiej skończyć w rękach Boga. Kilka razy mówiliśmy w trakcie tego cyklu kazań o tym, że tę historię Dawida należy rozpatrywać na kilku poziomach. Że przywykliśmy patrzeć na nią jako na coś, co dotyczy tylko Dawida indywidualnie, ale tak naprawdę tam jest historia całego ludu Bożego, Izraela, o tym, jak on jako król wpłynął na to i jakie konsekwencje Izrael ponosił, kiedy odrzucił Boga. I to jest też w głównej mierze i przede wszystkim historia Boga, odrzuconego króla Izraela, który mimo to, że jego lud, własny lud, odwrócił się od niego, wykonuje swoje dzieło. I ta historia ma dalszy ciąg. Ona trwała jeszcze kilkaset lat w kolejnych pokoleniach królów Izraela i Judy. Ona trwała nawet wtedy, kiedy już tych królów nie było. Ona miała swój dalszy ciąg 1000 lat później, kiedy syn Dawida, Jezus Chrystus, wjeżdżał do Jerozolimy. W tym pamiętnym dniu, który będziemy przypominać sobie za tydzień, tak naprawdę obwołując się wszem i wobec, ja jestem spełnieniem tej obietnicy. Ona trwa nadal aż do dzisiaj. W pewnym sensie my jesteśmy kontynuacją tej historii. Boga, który jest królem, który kiedyś powróci, żeby zaprowadzić w pełni swoje rządy na ziemi. Ale chciałbym, żebyśmy zakończyli ten cykl, zatrzymując się na tym najniższym poziomie, na poziomie samego Dawida. Wiecie, Dawid tak dobrze zaczął. Jak pamiętacie, jak zaczynaliśmy tę historię, na początku nie było wiadomo, czego się można po niej spodziewać, bo pojawia się nie wiadomo skąd. I tylko Bóg jeden wie, co ten człowiek zrobi w życiu. A mimo to go wybrał. I później, kiedy poznaliśmy jego historię, ale zaczął tak dobrze. Te jego pierwsze lata, pierwsze decyzje były tak niesamowite. Byliśmy z nim, kiedy wzniósł się wysoko w dworze Saula i kiedy szybko upadł i musiał stamtąd uciekać. Byliśmy przy nim, kiedy błąkał się wśród Filistynów, kiedy był na tej pustyni judzkiej w jaskiniach, walcząc o swoje życie. Byliśmy z nim, kiedy był w Hebronie, kiedy zaczął gromadzić wokół siebie królestwo, budować to królestwo po śmierci Saula i Jonatana. Byliśmy z nim, kiedy został królem Jerozolimy, kiedy sprowadził Arkę. Te wszystkie wspaniałe rzeczy, które stawiały go naprawdę ponad wszystkimi wodzami, jaki dotychczas byli, ponad wszystkimi sędziami podczas poprzednim królem, ponad poprzednim królem Saulem. Byliśmy z nim też w tych trudnych chwilach, które zaczęły się od jego grzechu z Batrzebą i morderstwa Uriasza. I o tym, jak później ponosi konsekwencje tego i coraz bardziej upadał. Zaczął tak dobrze, a skończył w rękach Boga. Niewiele mając, niewiele wiedząc, jak to się dalej potoczy. Ale z drugiej strony nie wiem, czy jest lepsze zakończenie tej historii. Czy można skończyć w lepszym miejscu niż w rękach Boga? Kiedy Dawid tego dnia szedł na górę, na to klepisko Arwany Jebuzejczyka, na miejsce, gdzie zatrzymał się anioł sądu Bożego, tak naprawdę nie miał nic na swoją obronę, z wyjątkiem miłosierdzia Bożego. A mimo to idzie, gotów zdać się na Boga, wiedząc, że Bóg jest łaskawy i gotów przebaczać. Gdyby Dawid jeszcze żył w czasach po Chrystusie, może bardzo zgodziłby się ze słowami apostoła Pawła, który kiedyś wyraził podobną myśl, że warto zostawić za sobą wszystko ze względu na to, co ma się w Bogu. Bo kiedy Dawid wyszedł z Jerozolimy, kiedy wyszedł ze swojego pałacu, ze swojego miasta, zostawił za sobą, idzie naprzeciwko Boga, to tak jakby powiedział, teraz to wszystko już się nie liczy. Teraz idę stanąć przed aniołem Bożym, który może mnie zniszczyć w jednej chwili. Jedyna rzecz, której mogę się uchwycić, to Boże miłosierdzie. Apostoł Paweł napisał to tak. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. To nie są słowa Dawida, ale mógłby je wypowiedzieć, kiedy szedł na spotkanie z aniołem Bożym. Dawid skończył w rękach Boga. Fajnie byłoby widzieć go, kiedy idzie tego dnia na spotkanie anioła Bożego, wiedząc, że wszystko, co osiągnął i wszystko, co zaprzepaścił w życiu, w tej jednej chwili przestaje się liczyć. Że ostatecznie liczyć się będzie tylko to, co spotka go ze strony Boga. Nie mając żadnych zasług, właściwie powinien się bać tego, co może go spotkać ze strony Boga, idzie tam odważnie, bo wie, że Bóg jest miłosierny. Gdybyśmy stali koło niego, gdybyśmy patrzyli, jak on idzie, może by się odwrócił do nas i powiedział: ja wiem, co wy myślicie. Ja wiem, co by mnie spotkało z waszej ręki. Bo ja wiem, jacy są ludzie. Pewnie ktoś to wszystko spisze. Każdą rzecz, którą zrobiłem, dobrą i złą. Pewnie będziecie to sobie czytać jeszcze przez dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat. Pewnie będziecie książki o tym pisać. Pewnie będziecie kazania o tym mówić. Co tam kazania? Pewnie będziecie całe cykle kazań o tym mówić. Wyciągając każdą najdrobniejszą rzecz, jaką zrobiłem, jaką zaprzepaściłem. Pewnie będziecie dzieci mną straszyć, mówiąc: tylko uważaj, synu, żebyś nie żył tak jak Dawid, żebyś nie skończył tak jak Dawid, żebyś nie zaprzepaścił tego wszystkiego, co ten król, chociaż tak wiele miał, zaprzepaścił. Ja wiem, co wy o mnie pomyślicie. Ja wiem, jak wy byście mnie osądzili. Ja wiem, co by mogło mnie spotkać z waszej strony. Ale teraz? Teraz to już nieważne. Ja idę na spotkanie z Bogiem. Idę na spotkanie z Bogiem, bo On jest miłosierny. Idę, aby skończyć w Jego rękach. Ja dalej jestem zdania, że nie powinniśmy zachęcać naszych dzieci do naśladowania króla Dawida. Może po tych 8 tygodniach wiecie dlaczego. On nie miał łatwego życia. I to nie dlatego, że go spotkało tak wiele złego, dlatego, że wiele zła sam uczynił. Nie zawsze był takim wspaniałym królem, jakim byśmy chcieli go pamiętać. Czasami naprawdę zrobił rzeczy, o których lepiej byłoby zapomnieć. Tak jak zrobił to autor Księgi Kronik. Jakby wymazać te rzeczy, żeby zachować Dawida na piedestale. Ale autor Księgi Samuela nie daje nam tego wyboru. Więc nie zachęcam was, żebyście naśladowali króla Dawida. Ale w tej jednej rzeczy życzę tego sobie i wam wszystkim, żebyśmy skończyli tak jak on. Żebyśmy skończyli w rękach Boga. Żebyśmy byli gotowi stanąć przed Bogiem bez względu na to, co mamy za sobą, dobrego i złego. Nasze dokonania i nasze upadki. Żebyśmy byli gotowi przyjść przez Boga, zapominając już o tym, co powiedzą o nas inni, bo wiemy, czego się możemy o innych spodziewać. Wiecie, jak to jest? Gdyby ludzie wiedzieli, jacy jesteśmy, gdyby ludzie wiedzieli o każdym twoim uczynku, o każdym twoim grzechu, nawet tutaj w kościele pewnie nie spotkałoby cię wiele dobrego. My ludzie tacy już jesteśmy. Straszliwa to rzecz wpaść w ręce człowieka. Ale żebyśmy mieli tą determinację, którą miał Dawid, że gdy przyjdzie nam rozsądzić, i powiedzieli, jak mam wybierać, ja chcę wpaść w rękę Boga. Dlaczego? Dlatego, że On jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, gotów przebaczać i błogosławić, nawet jeżeli nie ostrzeże nas przed konsekwencjami naszych grzechów. Żebyśmy byli gotowi, tak jak Dawid, po prostu wstać i iść na spotkanie Boga, który może nas w jednej chwili zabić, nie mając na własną obronę nic oprócz miłosierdzia Bożego. Nie wiem, jak potoczy się wasze życie. Ale proszę was, skończcie tak jak Dawid. Skończcie w rękach Boga.